Co się dzieje, gdy na drodze myszki, która siedzi gdzieś w dziurze w domu, przy tej dziurze, przy wyjściu z dziury, pojawia się taki smakowity kąsek żółtego sera? Co to oznacza dla tej myszki biednej? Normalnie dla myszki życie wygląda tak, że musi sama zdobywać, wgryzać się, przegryzać, coś tam ugryzać, żeby przeżyć, bo taki jest los myszy, szarej myszy żyjącej na tym świecie. I gdy gospodarz, gdy właściciel mieszkania podsuwa taki kąsek na drodze myszy, taki kąsek sera, to co to oznacza dla tej myszki? Jakieś niebezpieczeństwo, no nie? Coś, jakiś podstęp w tym jest. Coś jest niebezpiecznego tutaj. Przecież to nie jest talerzyk. To jakiś dziwny talerzyk w każdym bądź razie. Jakieś niebezpieczeństwo. Mysz powinna rozumieć, że aby żyć, jej losem jest raczej ustawiczna czujność, ucieczka, bo taki jest los myszy, żeby uciekać. I zadowalanie się tym po prostu, co ma, co tam może gdzieś po drodze ugryźć. Musi być w tym coś fałszywego, niebezpiecznego, gdy człowiek podsuwa jej taki smakołyk. Chciałbym, żebyśmy, mając ten obraz w pamięci, zastanowili się trochę nad tym, w co jesteśmy, mając świadomość tego, jaki jest los człowieka na tej ziemi z powodu grzechu, z powodu upadku, jaki jest Boży plan, bo my jesteśmy tu w gronie ludzi, którzy mają jakieś pojęcie o tym, jakie są Boże plany, jaka jest sytuacja człowieka na ziemi, dokąd zmierzamy, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują i dla tych, którzy pozostają w grzechu, nie chcą się upamiętać. Więc mając to wszystko na uwadze, pomyślmy przez chwilę, co faktycznie jest na nas zastawiane, gdy wokoło wszyscy nakręcają się w kwestii sukcesu i proponują nam, żeby dążyć do sukcesu. Na pewno zauważacie, że żyjemy w czasach, gdy wokoło spotykamy się z promocją pomyślności, zdrowia, dostatku materialnego. Wszędzie się o tym mówi. Ludzie sukcesu opowiadają o tym, jak ten sukces osiągnęli. Robi się rozmaite szkolenia, rozmaite seminaria o sukcesie, o tym, jak zdobyć pieniądze, jak zdobyć powodzenie w życiu. To ogarnęło nie tylko ludzi niewierzących, którzy tak naprawdę w tym jedynie upatrują jakąś przynajmniej chwilową przyjemność, zadowolenie z życia, ale to ogarnia również wierzących, że wierzący też coraz częściej nastawiają swoje serce na to, żeby tu i teraz na tej ziemi już doświadczać powodzenia, sukcesu i samego Pana Boga chcą wciągnąć w to, żeby Bóg dawał im wszystko to, co dobre. Żeby nie było problemów w życiu, żeby się wiodło. Chrześcijaństwo dzisiaj weszło, zwłaszcza zachodnie chrześcijaństwo, weszło na bardzo niebezpieczną drogę. Samo sobie tę drogę przygotowuje, drogę bez prześladowań, bez żadnych trudności. Chrześcijaństwo dzisiaj tak się ułożyło ze światem, tak się skonfigurowało pięknie, że nie doświadcza, zachodnie chrześcijaństwo nie doświadcza prześladowań. Oczywiście docierają do nas wiadomości o tym, jak prześladowany jest Kościół Pana Jezusa w Indiach, w Chinach, w różnych innych częściach świata. Ale nas tutaj to tak mocno nie dotyka. Ot, czasem nam szybę wybiją, czasem nam coś może namarzą na szyldzie i to wszystko. A tak żadnych prześladowań wielkich nie mamy. Chrześcijaństwo dzisiaj skupia się w dużym stopniu na tym, jakby sobie lepiej zorganizować czas, jakby się zabawić. Już w grudniu i styczniu myślimy o tym, gdzie urlop będziemy spędzać, jak będziemy, gdzie pojedziemy, może tu albo tam. Myślimy w tych kategoriach w dużym stopniu. Także doświadczamy takiego czasu pokoju, jakbyśmy powiedzieli, że wręcz nasze życie jest pozbawione jakichkolwiek dyscyplinujących nas przeżyć i cierpień, co wywołuje fałszywe przekonanie, że wszystko jest najwyraźniej z nami okej. Bo jeśli nie ma żadnego karcenia, nie ma żadnego doświadczenia, no to wszystko znaczy jest w porządku. A skutek jest taki, że uprawiamy chcący czy niechcący kult pomyślności, powodzenia i dobrobytu. I ogólnie w tym kierunku wszystko podąża. Wszystkie nasze działania, modlitwy, starania, żeby było dobrze nam. No nie? Kto by nie chciał, żeby było dobrze? I nie wiadomo, jak to teraz odpowiedzieć, no nie? Zaczął tak mówić i teraz jak to odpowiedzieć? No wszyscy chcieliby, żeby było dobrze. Żeby nam było dobrze. Żeby nie bolało, żeby było pod dostatkiem w kieszeni, gdzie tam można nosicie, ja tutaj noszę. Żeby było po prostu tak, no super, żeby było. Ale to, ten kult pomyślności i dobrobytu doprowadził nas do zgnuśnienia i do zeświadczenia, że zaczęliśmy w wielu wypadkach żyć tak, jak ten świat żyje, myśleć tak, jak ten świat żyje. Ciężko nam się ruszyć do czegokolwiek, bo to wymaga jakiegoś poświęcenia, to wymaga jakiegoś samozaparcia, więc nie chcę mi się, no po prostu. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli przez chwilę, jak Biblia ocenia ten kult pomyślności w różnych aspektach. Ale zacznijmy od przykładu, biblijnego przykładu przeżycia złego, które obróciło się ku dobremu. Przypomnijmy sobie postać Józefa, jednego z synów Jakuba, który w domu rodzinnym taką miał piękną, dobrze mu było, mówiąc krótko. Tatuś go bardzo miłował, szatę mu taką sprawił, że ho, ho, ho. Miał starszych braci, miał też rozmaite przeżycia wspaniałe, miał sny. Jak zaczął im opowiadać, to aż im szczęka opadła od tych snów, jak opowiadał. Miał różne rozmaite doświadczenia i oto przyszła chwila zła na niego. Chwila, lata całe przyszły złe. Został przez braci sprzedany do Egiptu. Tam trafił w bardzo trudne warunki, tam też doświadczył różnych przykrości, trafił do więzienia. Było mu źle, było mu bardzo źle. Zły czas miał. Można było powiedzieć, ach, no chyba Bóg go opuścił. Ale wiemy z tej historii, tu w tym gronie nie trzeba w szczegółach opowiadać, że Bóg miał plan dla życia Józefa i nie tylko dla niego, i musiał go przeprowadzić właśnie w taki sposób, tak zaplanował, tak jest Bóg, tak Bóg chciał, co nam do tego, jeśli Bóg tak chciał, to co? I przeprowadził go i w końcu obrócił to ku wielkiemu dobru. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami twoimi jesteśmy, jak się już zorientowali, że zarządcą całego Egiptu jest człowiek, którego sprzedali za 20 srebrników. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę was i wasze dzieci utrzymywał, tak, pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. No to przykład złego, co się obróciło w dobre. Dobry przykład? A mamy też w pamięci podobieństwo Pana Jezusa o bogaczy i Łazarzu. Jak źle było temu Łazarzowi na ziemi, nie? A jak bogaczowi było dobrze. Ale później, co się stało? Pan Jezus wkłada w usta Abrahama te słowa. Zważ, bogaczu, że za życia miałeś dobrze, Łazarz miał źle. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty mężu cierpisz. Pan Jezus, mówiąc do swoich uczniów, opisując ich los na tej ziemi, powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ewangelia Jana 16, rozdział 20, werset. Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Będzie wam źle. Będzie wam źle. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, woli radości, że się człowiek na świat urodzi. I wy teraz się smucicie. Lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Jest w Biblii taka nauka, taki kierunek myślenia, że dobrze jest, że jest źle. Że musi być teraz, póki co, źle, aby kiedyś, aby w przyszłości było dobrze. Mając na uwadze ten kult pomyślności, dobrobytu, weźmy pod lupę ten kult, pod lupę biblijną i spójrzmy na, po pierwsze, na kwestię bogactwa materialnego. Otóż Słowo Boże mówi dużo na temat tego, że bycie bogatym wcale nie oznacza, że to jest naprawdę dobrze. Oczywiście ludzie mówią, dobrze mi, bo jestem bogaty. Nawet wszyscy jakoś tak podświadomie dążymy do tego, żeby mieć, żeby się dorobić. O każdym małżeństwie się mówi, że ono jest na dorobku. Niektóre zawsze jest na dorobku. I już ledwo co zipią, chodzą ledwo co po ziemi, a jeszcze te za tymi złotówkami ganiają, jeszcze jakieś tego, żeby jeszcze więcej, bo zawsze potrzeba. A Słowo Boże mówi, no weźmy dla pierwsze miejsce. Znane spotkanie Pana Jezusa z bogatym dostojnikiem. Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Wyobraźnię mam. Igła, choćby nawet największa, nie wiem, jakie tam są rozmiary, ale jaka to dziureczka malutka i wielbłąda postawcie oko. I Pan Jezus powiedział, łatwiej wielbłądowi przejść przez to ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Czy dobrze jest być bogatym? No nie wiadomo, nie? No dobrze! Ale jak się chce do Królestwa Bożego? No, co zrobić? Ten młodzieniec taki był zainteresowany niby, że chce żywot wieczny. Ale jak usłyszał, no to on był bardzo bogaty i nie chciał tego stracić. Dalej chciał mieć tyle pieniędzy. No to dylemat. Ale Słowo Boże jest tutaj, no, nie daje nam specjalnie wyboru. No, patrzcie. List Jakuba, 5 rozdział. Jakie miłe słowa w natchnieniu Ducha Świętego do ludzi bogatych. A teraz wy bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śmieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciało wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Po co? Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, a czasem to właśnie jest dlatego to bogactwo, bo ktoś harował u nich za marne grosze, ale on nie pomyślał, żeby dać temu pracownikowi więcej, tylko sobie więcej. Nagromadzić skarbu w dniach, które się mają ku końcowi. Zapłata zatrzymana przez robotników, którzy zrzeli po pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach. Utuczyliście serca wasze na dzień, to chyba przykry jakiś dzień. Dzień uboju to nie jest dzień radości. A, Słowo Boże jest ostre, no nie? Mówi nam tutaj, że chyba to nie jest właściwy kierunek, żeby tak koniecznie chcieć być bogatym. Jeśli chcemy być w Królestwie Bożym, jeśli chcemy być w niebie. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza 6,24 mówi, ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. To się wiąże też z tym podobieństwem bogaczu i Łazarza. No więc materialne bogactwo w świetle Słowa Bożego, nasz sukces materialny, to nie jest coś, do czego powinniśmy tak bardzo dążyć. Po drugie, zdrowie fizyczne i komfort psychiczny. To jest coś, co przecież każdy normalnie, podświadomie tego chce. Żeby być zdrowy. Zdrowie jest najważniejsze. Słyszycie takie słowa? Zdrowie. Przede wszystkim zdrowie. Zdrowie jest najważniejsze. Bo zdrowie jest najważniejsze. Bo zdrowie jest najważniejsze. A żeby być tylko zdrowy. No jeszcze do tego piękny i bogaty. A to już by było wszystko dobrze. A też komfort psychiczny. Zero presji, nacisku, wymagań. Nie, no po prostu tak się jakoś uniezależnić. Tak, no żeby mieć luz. No ale Słowo Boże, jak spojrzymy, to niekoniecznie prowadzi nas do takich wniosków, że zdrowie jest najważniejsze i że tylko człowiek zdrowy to jest naprawdę Boży, błogosławiony przez Boga i używany przez Boga. Mam dla przykładu świadectwa apostoła Pawła skierowane do zboru w Galacjach. W Galacji. 4:13, list do Galacjan. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. To jest co ten święty Paweł tu napisał. Przecież to z powodu Ducha Świętego, nie? Z powodu powołania Bożego, nie? No raczej dlatego głosił Ewangelię. Może się pomylił. No się nie pomylił. Sprawdzałem różne przykłady. Tu jest napisane, że z powodu choroby ciała zwiastował Ewangelię Galacjanom. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale nie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Chorego Pawła przyjęli jak Chrystusa Jezusa. A on im głosił Ewangelię. Jest tu jakaś myśl interesująca dla nas, jeśli chodzi o ten pynt do tego, żeby cały czas tylko zdrowie. Okazuje się, że w chorobie człowiek okazał się bardzo pożyteczny. Zaniósł Ewangelię. Nie mógł zaraz polecieć gdzieś dalej, tylko został i pogłosił. Poleżał w szpitalu ze 3 tygodnie i mógł pogłosić. Tak, to by nie miał czasu. By tylko miał 15 minut i już by poleciał, bo musi tamto i tamto robić. A teraz okazało się, że ma czas. Jest w tym jakaś myśl? Chyba jakaś jest. Zdrowie, brak cierpienia, to nie zawsze znaczy, że to już jest tak dobrze. Że ten kierunek miły jest w oczach Bożych. Weźmy, co Słowo Boże mówi o samym Synu Bożym. Że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Cierpienie w życiu Jezusa miało sens. Czemu ojciec go nie nauczył posłuszeństwa w inny sposób? Nie posadził syna w miękkim fotelu, dał mu tego i mówi, posłuchaj synu, ja ci powiem, jak być posłusznym. No by się tak przydało, no nie? Zrobić sobie miłe seminarium, kawka, herbatka, ciasteczka, jakieś jeszcze, aby siostry upiekły i się pouczymy, jak być posłusznym. Seminarium na temat posłuszeństwa. Czemu tak nie jest? Bóg prowadzi nas inaczej. O, jak boli, jak nie wolno, jak umiera, jak przeszkadza. Czemu takie seminaria Bóg nam robi, jeśli chodzi o... Ale skoro własnemu synowi to zafundował, to chyba jakaś jest logika w tym. Że cierpienie uczy nas posłuszeństwa. Więc to nie możemy powiedzieć, że w świetle Biblii cierpienie, choroba zawsze jest zła. Jeszcze jedno miejsce. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. A jaka tu jest myśl odnośnie cierpienia? Słowo Boże nam mówi, że jak nas tam gdzieś cały czas do grzechu ciągnie, tak te śruby dostajemy bez przerwy, żeby coś zrobić, żeby tutaj, żeby się rozerwać w piątek wieczorem już gdzieś, żeby no gdzieś pojechać, żeby... To nigdy byśmy nie zaniechali tego grzechu, gdyby nie przyszło cierpienie jakieś. A jak nas to rozboli? Jak się rozchorujemy? To nawet na nabożeństwo nie jedziemy, no nie? A już na pewno na dyskotekę wtedy by nas nie pociągnęło. Ani gdzieś tam na rozrywkę, dlatego mówię, nie, no ja jestem dzisiaj chory, nie przyjadę. Chory jestem, nie mogę, boli mnie, boli. To gdzie ja pojadę, gdzie ja będę? Jest tutaj taka myśl. Gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Doświadczyliście czegoś takiego? Że gdy przychodzi cierpienie, doświadczenie, wtedy jakoś dziwnie się oczyszcza też nasze życie od tych rozmaitych pożądliwości, że się ani jeść nie chce, ani tańcować się nie chce, ani muzyki głośnej słuchać, ani latać po mieście, nic się nie chce, flirtować się nie chce wtedy, tak? Jak jest człowiek chory? Kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Tak mówi Słowo, że to ja nie wymyśliłem, patrzymy do Biblii, no nie? Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Czyli, że kult sukcesu, zdrowia, komfortu psychicznego, on nie ma uzasadnienia w Słowie Bożym. To jest po prostu wytwór naszych pragnień, naszej cielesności, naszych pożądliwości. Jeszcze inna sfera. Popularność, prestiż, społeczna afirmacja, to za czym tak ludzie dążą, czego tak bardzo pragną, co czynią sobie celem w życiu, żeby być popularnym gościem, którzy są dzisiaj na plakatach, goście, którzy chcą tam się, widzę jak się przeciskają, nawet tacy, którzy, no już nie chcę tu nic mówić o wolności, jak bardzo chcą być popularni, że rąbną taki plakat na pół miasta. Wiadomo, że nie wybiorą go, bo nawet nikt go nie zna, ale sobie raz się szarpnął i plakat taki zrobił, jakby był wybierany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. A tylko ma w dzielnicy, może jakieś tam 4 głosy dostanie. Ale to pragnienie, żeby być popularnym, mieć znaczenie, prestiż, tytuł i tak dalej. To jest w tym świecie obecne. Niestety jest też czasem obecny w Kościele. A Słowo Boże patrzy inaczej na tę kwestię. Księga Trenów, 3 rozdział, 27 werset. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je na nie wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech nasyca się z niewagą. Tak Słowo Boże mówi. Tu nie ma mowy o popularności, prestiżu. Tu nie ma mowy o tym, o takiej afirmacji. Jak policzek dostajesz, to, no to nie jest żadna afirmacja. Ale Słowo Boże mówi, że jest w tym losie jakaś wartość. Że jest coś, co się dobrego dzieje z człowiekiem w takich chwilach. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Jeśli wszyscy dobrze mówią, to znaczy, że coś nieprawdziwego w nas jest. Jesteśmy jacyś niekonkretni jako chrześcijanie. To znaczy, że jakoś się za niebezpiecznie dopasowujemy do ludzi tego świata. Nie narażamy się, stajemy się konformistami, chorągiewkami na dachu. Bo i wtedy wszyscy, biada wam, jeśli wszyscy o was dobrze mówić będą. Jeszcze jeden przejaw tego kultu sukcesu, powodzenia, na który patrzymy w świetle Słowa Bożego. Niezależność i wolność od wszelkich wymagań. Słowo Boże uczy nas, że wymagania, że dyscyplina, tak przyjmowana w sposób przykry w tym świecie, tak źle odbierana, w świetle Słowa Bożego jest wartością. Jest czymś bardzo pozytywnym. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy w 8 wersecie, a jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. A ja chcę być synem Bożym. I ty chcesz być córką Bożą, no nie? My chcemy być dziećmi Bożymi. My to sobie szanujemy wielce, że dostaliśmy prawo, by się zwać dziećmi Bożymi. No, a to oznacza, że będziemy dyscyplinowani. Jeśli brak dyscypliny, to znaczy, że coś nie jest tak. Więc wszelka tego rodzaju pomyślność usypia nas duchowo i związuje nas z doczesnością. I nie jest rzeczą dobrą, świetne Słowo Bożego, chociaż jest dobrą dla nas. Chociaż my zmysłami odbieramy to wszystko jako dobre i nawet próbujemy włączyć w to naszą wiarę, nasze działania chrześcijańskie, żeby osiągać właśnie te rzeczy, to bogactwo, tę popularność, te wszystkie rzeczy, za którym goni świat. Słowo Boże uczy nas, że celem naszego życia, naszej wiary nie może być ta doczesność. Dobro w tej doczesności. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. My nie pokładamy tylko w tym życiu nadziei w Chrystusie. My przede wszystkim liczymy na wieczność z Nim, na żywot wieczny, na wieczne przebywanie w obecności Bożej. To jest celem naszego życia. To jest nasze dążenie, któremu podporządkowujemy tę doczesność. Więc chrześcijanie inaczej patrzą, niż patrzy ten świat. Inaczej rozumieją sukces, niż rozumie go ten świat. Prawdziwi chrześcijanie noszą w sercu inny sposób myślenia i inny rodzaj pokoju w swojej duszy. Pokój zostawiam wam, powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana 14, 27. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Uczeń Jezusa Chrystusa dostaje od Pana, od samego Pana, pokój do serca. To jest pokój, to jest poczucie spełnienia, zadowolenia z życia, z tego, co mam, zupełnie oparty o inne wartości, o inne podstawy niż w tym świecie. Pokój, który nosimy w doświadczeniu, w cierpieniu, w bólu, w prześladowaniu i tak dalej. Pokój, którego nikt nam nie może odebrać, którego nikt nas nie może pozbawić. Więc w świetle Biblii pozytywnie patrzymy na rozmaite trudności życiowe. Słowo Boże nas tego uczy. Czy chcemy, czy nie, czy przyjmujemy to z radością, czy nie, to Słowo Boże nas uczy, że trudne chwile w naszym życiu są wartościowe, są dobre. Dobrze, że czasem spotyka nas niepowodzenie, niepomyślność i brak sukcesu. Dobrze, że czasem się tak dzieje. Dobrze, że czasem doświadczamy niedostatku w naszym życiu. Że mieliśmy wszystkiego, a teraz nie mamy. Dobrze. Dobrze, że czasem przyjdzie nam pocierpieć trochę. Dobrze, że czasem nas odrzucą i sponiewierają. Nas, którzyśmy kiedyś zasiadali, gdzieś tam nas witali i tak dalej, a teraz idź stąd. Dobrze, że tak się dzieje. Słowo Boże mówi, zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. Dobrze, że czasem jest też źle. Co dobrego możemy osiągnąć dzięki takim rozmaitym złym chwilom? Po pierwsze, możemy rozwinąć się i przejść na wyższy poziom dzięki właśnie doświadczeniom i złym chwilom. Gdy wszystko się dobrze układa, to zaczyna nas, słuchajcie, ogarniać rutyna, która powoduje zgnuśnienie i zastój. Zaczyna się dziać w naszym życiu coś takiego, że zasklepiamy się, uważamy, że wszystko jest w porządku, że my już niczego nie potrzebujemy, nie potrzebujemy się już uczyć, nie potrzebujemy się rozwijać, bo my wszystko, my jesteśmy nali, bo jest wszystko dobrze, się dzieje. Jak przychodzi chwila zła, przychodzi jakieś doświadczenie, przychodzi jakiś niedostatek, jakaś trudność, to fałszywe przekonanie, że jesteśmy nie do ruszenia, bo jesteśmy mocni, bo mamy pozycję, mamy to, a to się nam rozmyje, nagle stwierdzimy, o nie, nie jestem do ruszenia, okazało się, że jestem do ruszenia. I w tym momencie zaczynam rozumieć, że jestem jak inni ludzie, że potrzebuję też łaski Bożej dalej, że potrzebuję trwać w pokorze. Słowo Boże mówi: ukuszcie się, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg chce, żebyśmy trwali ustawicznie w takiej postawie pokory, a nie wymądrzali się, wynosili ponad innych ludzi. Gdy przychodzi taka zła chwila, to to jest bodziec do tego, że mogę przejść na wyższy poziom, że mogę ruszyć dalej. To, co uważałem do tej pory, że to już jest jakieś moje osiągnięcie, że mogę zobaczyć w nowym świetle, że to jest dopiero pierwszy etap, a są jeszcze następne etapy i mogę zwrócić się ku rzeczom wyższym. Słowo Boże mówi: zostawiwszy te pierwsze rzeczy, zwróćcie się ku rzeczom wyższym. Jak się zwrócimy ku rzeczom wyższym, jak się zasklepimy w tym, że nam jest dobrze na tym poziomie? Co mi więcej potrzeba? Co mi więcej potrzeba? Mam co? Jej, mam tak dalej. No i uwierzyłem, chrzest przyjąłem, wierzę w Pana Jezusa, mam dar życia wiecznego, bilet do nieba w kieszeni i co mi więcej potrzeba? A trzeba się zwrócić ku rzeczom wyższym. I Bóg posyła rozmaite doświadczenia, żeby nas zmobilizować do rzeczy wyższych. To zawsze jest taka okazja. Mało tego, możemy skorygować nasze dotychczasowe życie. Jest jakiś okres, że dobrze nam się dzieje i tak dalej. W naszym życiu układają się pewne ścieżki, pewne sposoby zachowań, pewne przyzwyczajenia nabywamy i nie zawsze one są dobre, nie zawsze jest prawidłowo. I nawet już czujemy, że coś w życiu trzeba by było zmienić, że mamy zły nawyk, że za późno wstajemy na przykład, albo za wcześnie tamtego, albo źle rozkładamy rozmaite rzeczy w naszym życiu, źle gospodarujemy pieniędzmi, źle postępujemy z własną rodziną i tak dalej. Ale jak wszystko się tak toczy, to trudno to zmienić. Jak przychodzi krach i wszystko upadnie. Ale to jest okazja, żeby wszystko na nowo przebudować, tak czy nie? Przestawić, zrezygnować z tego, co było złe, skorygować, usunąć to, co psuło naszą relację z Bogiem, uporządkować życie, wprowadzić elementy, których przedtem brakowało. No, jest okazja. Następnie możemy odwiązać serce od rzeczy materialnych dzięki temu, że się pojawił krach, bo nie sami musieliśmy z tego rezygnować, tylko zostaliśmy nagle pozbawieni. Ktoś nam pomógł w tym, żeby odwiązać serce. Ja bym się nigdy nie odwiązał od mojego samochodziku, od mojej pieniążków, od tamtego. Ale mi teraz zabrali kartę platynową, mi zabrali samochód, mi zabrali wszystko, to zabierali. Odwiązany jestem. Taki wolny się zrobiłem. A to niektórych tak przykuwa, tak przywiązuje, że się nie potrafią. Bogaty młodzieniec z samym Panem Jezusem rozmawiał. I Pan Jezus mówił: weź to wszystko, zostaw, ja Ci tu proponuję. Byś miał skarb w niebie, byś ze mną na zawsze. Ale on się tak przywiązał, że nie potrafił się odwiązać. Więc jeśli przychodzi krach, to możemy odwiązać serce od rzeczy. Bo przywiązanie do wygody, do statku, to jest bardzo niebezpieczne dla wierzącego człowieka. Wierzący człowiek może niestety popaść w coś takiego, że zaczyna budować swoje poczucie bezpieczeństwa na fałszywych i chwiejnych podstawach, na pieniądzach, na zdrowiu, na układach z ludźmi tego świata, którzy przecież w każdej chwili mogą nas zabić, którzy w każdej chwili mogą okazać się nie takimi, jakbyśmy chcieli. Słowo Boże mówi: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Nie miłujcie. A człowiek w dobrobycie może się tak rozmiłować z tobą tego świata. Tak się rozmiłować tym, co ten świat tworzy, co ten świat proponuje. A potem już, jak już ma wszystko, co ma, to jeszcze zacznie właśnie teatr, sztuka, kultura, filharmonia, zwiedzanie, świątynie rozmaite, buddyjskie i tak dalej. To wszystko takie ciekawe, takie kolorowe. Nie miłujcie rzeczy, które są na świecie. No i że może przyjść taki krach, że wreszcie, nie ma na bilet do tego teatru. Nie ma. Trzeba przedtem to już w głowie, już po prostu przewracało się z tego dobrobytu. Teraz trzeba te roboty, może jakieś sprzątanie albo co, żeby jakoś przeżyć w ogóle. No i co? I to dobrze. Bo odwiązujemy serce od rzeczy tego świata. Bo wolą Bożą jest, żeby ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali, przemija bowiem kształt tego świata. I szczęśliwszy jest człowiek i jest, może być pewny Bożego błogosławieństwa, jeśli w tym świecie niewiele ma, nie ma się czego przywiązać, ponieważ jego serce może być przywiązane do Boga. To oczywiście nie jest tak, że człowiek nic na ziemi nie ma, to już serce na pewno przywiązane do nieba. Można nic nie mieć, ale ciągle być przywiązany do tego świata. Lecz jeżeli ktoś miał dużo i był przywiązany, a jest wierzący i nie potrafił się odwiązać, to gdy przychodzi krach, to ma duże ułatwienie, żeby spojrzeć w świeży sposób i odwiązać swoje serce od rzeczy tego świata. Następnie możemy zaliczyć kolejny sprawdzian naszej wiary po prostu. Przecież potrzebujemy ciągle być sprawdzani we wierze, no nie? Czy my jesteśmy na dobrej drodze? No weźmy, powiedzmy, samolot. Samolot musi być ciągle sprawdzany, czy on jest sprawny. Pilot samolotu, niedawno słyszeliśmy, że się okazało, że no piloci gdzieś tam w takim pułku, nie będę mówił którym, że w ogóle nie ćwiczyli lotów, a jak już trzeba było, to fikcyjnie tam coś robili, podpisywali, że oni przeszli takie, że taki test przeszli i tak dalej. Bo wiadomo było, że przepisy mówiły, że trzeba robić tam te loty na symulatorze i tak dalej. Oni tam kombinowali, pisali. No i na czym się to może skończyć? Strasznie. W każdej dziedzinie, jeśli chcemy być sprawni, to potrzebujemy regularnie ćwiczyć, przechodzić testy sprawdzające, a to wymaga przecież pracy nad sobą, to wymaga ryzyka, że możemy nie przejść przez jakiś test. No to dobrze, że nie testują kierowców co 5 lat, no nie, czy co 3 lata, bo ja cały czas jeżdżę. A jakby mi zrobili jaki test, to by wyszło, że ona mi już dawno mówi, że mi chyba nie przeszło. No i ludzie wolą unikać wszelkich prób testów, no bo może wyjść, że nie spełnię normy, nie spełnię warunków. Ale chrześcijanin, jeśli chce się dostać do nieba, to co ma unikać testów, sprawdzianów? Nie, chrześcijanin powinien nawet prosić Boga, żeby go sprawdził, czy on trwa w wierze. Słowo Boże mówi, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. A jak już nie doświadczamy, jak nie poddajemy się próbie, to dzięki Bogu, że Bóg nie bacząc na to, sam nas wypróbuje. Że przyjdzie taka próba. I gdy przychodzi trudność w naszym życiu, to jest okazja, to jest szansa. Należy witać z radością, z otwartymi ramionami, bo to jest okazja, że wreszcie sprawdzę, jaka jest moja wiara naprawdę. Czy to jest wiara za dolara, jak to kiedyś ktoś mówił? Czy to jest taka wiara, że jak Bóg daje powodzenie i tak dalej, to wszystko jest dobrze, to wielbię Boga, śpiewam Mu, oj, na nabożeństwa chodzę, a jak coś się stało, to tam z taką wiarą, to co, po co mi to daje? I już się okazuje, że ta wiara gdzieś pysnęła. Okazja, żeby przejść próbę. A mamy apostoła Pawła, przykład człowieka, który został przetestowany. Umiem się ograniczyć. Nie każdy może to powiedzieć. Każdy może powiedzieć, umiem żyć w obfitości. Chociaż oczywiście ta ocena tego, czy umiesz żyć w obfitości, to jest też subiektywna. Bo są ludzie, którzy nie umieją żyć w obfitości. Apostoł Paweł mówi, umiem jedno i drugie. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Nie jest ze mną tak, że jak mam dostatek, to jestem miły, choćby mnie do rany przyłóż, ale jak mam niedostatek, jak jestem głodny, to zły. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I właśnie próba, gdy przychodzi niedostatek, to jest okazja, żebyśmy my, wierzący, mogli zaliczyć kolejny test. Więc znowu stempel, Boży stempel wierzy, trwałe wierzy. Przyszło złe, przyszły złe chwile, a on dalej trwał w wierze. Nie zaczął złorzeczyć Bogu, nie odwrócił się od Boga, nie przestał chodzić na nabożeństwa, nie przestał czytać Biblii, nie przestał się modlić. Wręcz odwrotnie, to go umocniło, trwa w wierze. To jest okazja, żeby coś takiego sprawdzić. I jeszcze jeden efekt tego, co osiągamy dzięki złym chwilom. Możemy, bracia i siostry, wyrównać szereg w tym momencie z największymi, a zwłaszcza z samym Jezusem, naszym Zbawicielem. Bo przecież wiemy ze Słowa Bożego, że wszyscy wielcy w oczach Bożych przeszli w tym życiu rozmaite trudności, cierpienia, przeciwności, odrzucenie w tym świecie. To jest losem wierzących ludzi na tym świecie. Oni mieli ciężko, mieli złe chwile. I gdy ty i ja mamy złe chwile, to w tym momencie równamy. Oni stoją, święty Paweł, Jakub, inni i my. I wreszcie żeśmy weszli w jedną linię razem z nimi. Alleluja! Stoimy razem. Stoimy. Nasz Pan na tej ziemi miał trudno. Gdzie my byśmy mieli, w ogóle by nam do głowy miało przyjść, że mielibyśmy mieć lepiej niż nasz Pan miał na tej ziemi. Jeśli jakiś chrześcijanin marzy o tym, żeby przejść przez życie bez żadnego cierpienia, odrzucenia, prześladowania i tak dalej, to jest nielojalny w stosunku do Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przekonuje was to, o co mówimy? Czy to demagogia, jak myślicie? Czy tak mówi Słowo Boże? Czy tylko ja wymyślam? Słyszałem, jak pewien amerykański kaznodzieja w pierwszych dniach tego roku głosił, prorokował, że ten rok będzie rokiem pomyślności i sukcesów. Że to będzie wspaniały rok dla Polski. Jaki był? Jaki jest? Każdy widzi, jaki jest. Ludzie nastawieni na sukces, zdrowie, pomyślność mają, jeśli słuchali tego, naprawdę uważnie i z przekonaniem, to mają teraz twardy orzech do zgryzienia. Ale my dążymy do tego, by mieć biblijny ogląd spraw, by doświadczać w naszym życiu tego, co jest wolą Bożą dla nas, a nie tego, co my byśmy pragnęli, czego by pragnęły nasze zmysły. Przecież w świetle Słowa Bożego pomyślność na świecie nie oznacza czasem straty duchowej? Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, mówił Pan Jezus. Sukcesy, pomyślność może oznaczać czasem poniesienie szkody, nie mówię, że zawsze. Ale jaka to byłaby niepowetowana strata, gdyby za cenę tych sukcesów ponieść ostatecznie duchową szkodę. Więc dlatego chciałem dzisiaj to głośno powiedzieć, uprzytomnić to nam wspólnie, przywołać te myśli, że czasem jest naprawdę dobrze, gdy jest źle. Chciałem postawić tę tezę między nami dzisiaj, żebyśmy rozumieli, że gdy jest źle, to jest dobrze. Że nieraz musi być źle, żeby ostatecznie było dobrze. I wracając do tego obrazu z serka na pułapce na lamysz, powinniśmy być świadomi, że gdy ktoś nam proponuje, ktoś nas wprowadza, ktoś nas przekonuje, chodź, to będzie tylko dobrze, będzie dobrze, ty powinieneś to tego, to jest w tym coś niebezpiecznego. Powinniśmy się czuć zaniepokojeni ustawicznym sukcesem na tym świecie. Bo w odniesieniu do prawdziwych uczniów Pana Jezusa jest w tym coś fałszywego i kryje się w tym zawsze jakieś niebezpieczeństwo, gdyby było tylko dobrze. My nie chcemy takiej pomyślności, która nas duchowo wyjałowi i odprowadzi od społeczności z Panem Jezusem. My wolimy pocierpieć, my wolimy mieć niedostatek, my wolimy, żeby się nam w życiu zawaliło czasem coś, ale żebyśmy byli zbawieni. żebyśmy mogli być blisko Boga, żebyśmy mogli znowu skorygować nasze życie, żebyśmy mogli znowu powrócić do społeczności z Bogiem, żebyśmy mogli znowu zacząć myśleć o służbie Bogu, byśmy mogli znowu myśleć o składaniu świadectwa o Jezusie Chrystusie, byśmy mogli znowu iść drogą, którą wytycza nam Słowo Boże. Czyż nie jest źle, gdy jest nam dobrze? O tak, jest czasem bardzo źle, gdy jest nam dobrze. Dlatego my wolimy i nie będziemy się przejmować, nie będziemy mieć strachu w oczach, żeby miało przyjść coś trudnego w naszym życiu. Bo nasz Pan jest zawsze z nami. On nas nigdy nie zostawi w tych doświadczeniach. Bo gdy pośle doświadczenie, to da też i z nich wyjście, mówi Słowo Boże. I dlatego nie ma cudowniejszego stanu, jak być po prostu blisko Jezusa. Powstańmy do modlitwy i zechciejmy w świetle tego rozważania porozmawiać z Panem o naszym życiu, o naszym losie, o tym, co nas spotyka, co nas może spotkać, co nas już spotkało. Porozmawiajmy. W sposób biblijny myślimy, bracia i siostry. I za wszystko dziękujmy, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas.